Środowy wieczór słuchają Państwo Radia Maryja, rozmowy niedokończone, których gościem jest pan dr Maciej Korkuć z oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie doktorze. Panie doktorze, kontynuujemy nasze rozmowy na temat historii w relacjach polsko-rosyjskich. Zakończyliśmy tak nagle ze względu na transmisję, mówiąc o tym, że Rosja Władimira Putina gra także kartą rzekomego antysemityzmu Polaków, który miał uczynić z naszego kraju współuczestnika Holokaustu, ale może zbierzmy to, co zostało powiedziane i to, czego jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć w pierwszej części tak syntetycznie na początku, a później będziemy mieli okazję wraz z naszymi słuchaczami pogłębić poszczególne, myślę, wątki, które wybrzmią we wprowadzeniu.
No właśnie, tutaj jest bardzo ważne, zresztą przede wszystkim witam serdecznie Państwa, kłaniam się nisko, bo teraz przyszło mi do głowy, że przecież nie wszyscy widzowie z telewizji są obecni, a nie wszyscy też słuchacze oglądali telewizję, więc mówiliśmy o tym, że historia jest ważna w stosunkach polsko-rosyjskich, ale też w ogóle ważne jest w stosunkach międzynarodowych. Ja uważam, że generalnie ważne jest, żebyśmy widzieli, że to nie chodzi o historię jako historię. Chodzi o to, jak oddziałują na dzisiejsze wydarzenia doświadczenia związane z II wojną światową i ze skutkami II wojny światowej. Jestem przekonany, że mylili się ci, którzy kiedyś, jeszcze całkiem niedawno, uważali, że jak wymrze pokolenie, które pamięta, ostatnie pokolenie, które pamięta II wojnę światową, to ona stanie się takim tematem mniej aktualnym, mniej interesującym współczesnych, nieistniejącym w polityce bieżącej. Zejdzie na taką półkę z wojami Chrobrego, gdzie będzie wąską, coraz bardziej wąską specjalizacją dla pasjonatów i zainteresowanych, względnie oczywiście dla naukowców. Tymczasem okazuje się, że im bardziej oddala się II wojna światowa i im mniej jest już ostatnich świadków, nawet takich, którzy jako dzieci pamiętają to, co było naprawdę, tym łatwiej jest wylansować jakąkolwiek tezę, nawet kompletnie oderwaną od rzeczywistości, byleby tylko była atrakcyjna, byleby miała wsparcie medialne, byleby tylko z odpowiednią siłą pojawiła się w przestrzeni medialnej. Kiedyś najbardziej absurdalne tezy spotykały się z uśmiechem politowania, bo zbyt wielu ludzi pamiętało wojnę w każdym z krajów w niej uczestniczących, żeby zbyt proste tezy, nawet jeżeli byłyby przez kogoś pożądane i atrakcyjne, żeby tak po prostu przyjąć. W krajach za żelazną kurtyną kłamstwa historyczne trzeba było egzekwować siłą, wsadzać do więzienia tych, którzy mówili prawdę, którzy się domagali prawdy, prześladować tych, którzy byli świadkami zbrodni katyńskiej i tego wszystkiego, co się działo wokół niej, ale też i innych zbrodni i tych prostych prawd, które były częścią naszego doświadczenia. Ale w wolnym świecie jakieś kuriozalne tezy spotykały się z chórem ludzi, którzy, no dzisiaj moglibyśmy powiedzieć kolokwialnie, pukali się w głowę, słysząc niedorzeczności. Dzisiaj okazuje się, że im mniej świadków, tym łatwiej jest jakąkolwiek niedorzeczność wypromować. No i z tego próbuje korzystać między innymi Rosja, ale nie tylko Rosja, bo z jednej strony na świecie Niemcy próbują odgrywać rolę takiego wzorowego winowajcy, który się wzorowo ukorzy. Natomiast Rosjanie próbują powrócić do tych tez, które kiedyś narzucali siłą i egzekwowali siłą posłuszeństwo tym tezom, narzucając również siłą i przemocą obowiązujące tezy w podręcznikach, również na terenie PRL, prześladując i karając tych, którzy mówili, że to jest wszystko propagandowy wymysł i domagali się prawdy przez duże P. Dzisiaj Rosja musi się posługiwać metodami trochę innymi, bo nie może nam dzisiaj wprost czegoś narzucić. Natomiast próbuje siać na arenie międzynarodowej, ale tak jak podkreślałem w telewizji, ważnym adresatem są sami Rosjanie. Próbuje siać fałszywe opowieści o tym, że historia wyglądała inaczej niż wyglądała, więc Stalin w tej historii ma odgrywać rolę mimo wszystko bohaterską. Rosjanie jak mantrę powtarzają, że może nawet i były czystki, może były i zbrodnie stalinizmu, ale to Stalin pokonał największego wroga ludzkości, jakim był faszyzm niemiecki, hitleryzm i tego typu tezy są lansowane jako podstawa myślenia. Dlatego też jest odbudowywany mit Stalina. Ten mit w Rosji dzisiejszej, co ciekawe, jest ważniejszy od Lenina. Tak jakby można było ich oderwać, tak jakby sowiecka Rosja nie wzięła się od Lenina. Ale z punktu widzenia dzisiejszego Putina, dzisiejszej polityki, polityki z wykorzystaniem historii w wydaniu Moskwy, Lenin jest jakby nie do końca łatwy do, przydatny do wykorzystania. No bo Lenin jakby nie było obalił Rosję, do której też się próbuje odwoływać w całym tym blichtrze stalinowskim, nie stalinowskim, carskim, którym się otacza. Widzicie państwo, kiedy wchodzi Putin, te złote drzwi wielkie otwierające się przed nim, ci mundurzy, ci oficerowie w mundurach poustawiani, otwierający te drzwi. Widzieliście państwo na pewno film o Putinie, o tym jego przepychu przewyższającym może nawet przepych wielu monarchów, ale właśnie w takim dziwnym guście typowym dla takich nowobogatkich Rosjan. To wszystko jest połączeniem takiego kultu cara, rzeczy pozornie nie do połączenia, z kultem Rosji Sowieckiej, z kultem ZSRR. Wiemy, że Rosja złożyła, że bolszewizm złożył Rosję do trumny, że bolszewizm wyrósł na negacji Imperium Rosyjskiego. Natomiast Stalin jakoś w tej propagandzie dzisiaj może się jawić jako ten, który na nowo Rosję umocnił, na nowo Rosję uczynił mocarstwem. To Rosję sowiecką. Ale dzisiaj nie bez powodu nawet są takie książki wydawane w Rosji, gdzie jest stworzony mit takiej jednej wspólnej wojny ojczyźnianej, która obejmuje i pierwszą wojnę światową, i drugą wojnę światową. I charakterystyczne na okładce jednej z takich książek właśnie jest taki dwudzielny medal, gdzie profil cara Mikołaja towarzyszy profilowi Józefa Stalina. I właśnie ten mit takiej Rosji imperialnej, wszystko jedno, czy sowieckiej, czy rosyjskiej, ona ma być spójna. I ten mit ma kształtować podbudowę tego, na czym stoi dzisiejsza Rosja Władimira Putina. To do Rosjan wewnątrz kraju w wielu wypadkach trafia. Dzisiaj to, żeby to wszystko narzucać, ukształtować taką narrację, wykorzystuje się media, ale nie tylko telewizyjne, również spoty internetowe są w Rosji kręcone, technicznie bardzo dobrze zrobione filmy, które pokazują przewagi rosyjskiego imperium i rosyjskiego ducha nad zgniłym i rozpadającym się Zachodem, nad niewdzięczną Polską, nad dzikością Azji, którą Rosja rzekomo cywilizowała i niosła tam kaganek nowoczesności i oświaty. Te filmy są puszczane w internet i one z pewnością na młodych ludzi oddziałują, ale też komunikatem dla Rosji, dla Rosjan ma być wciąż lansowany ten skrzywiony obraz Polski jako kraju, który jest niewdzięczny, jako kraju, który dzisiaj burzy sowieckie pomniki. To jest z reguły przedstawiane w bitce kompletnie fałszywej, że Polacy niszczą groby, że Polacy niszczą cmentarze. To oddziałuje na Rosjan, którzy jednak mają to poczucie, że prawie w każdej rodzinie jest ktoś, kto zginął w czasie II wojny światowej. Dzisiaj się nie pozwala na to, aby pokazywać ten cały mechanizm, może nie tyle nie pozwala. W książkach historycy to piszą, ale w tej oficjalnej narracji państwowej nie opisuje się tego, w jaki sposób Armia Czerwona rzeczywiście prowadziła wojnę. W jaki sposób nie szanowano ludzkiego życia, w jaki sposób swoich puszczano na linię wroga ze świadomością, że mają ruch tylko w jedną stronę, bo za nimi idzie zgodnie z rozkazem z 1942 roku, idą oddziały zaporowe NKWD i jeżeli będą próbowali się wycofać, no to strzelają im w plecy. Strzelają im w plecy, pokazując, że jeżeli pójdziesz naprzód na wroga, to masz szansę przeżyć. Ale tutaj, jeżeli się cofniesz, nie będziesz miał szansy przeżyć. Nikt nie jest w stanie dzisiaj oddzielić ofiar, prawdziwych ofiar Niemców od tych, których Rosjanie, Sowieci sami zamordowali. Nikt nie jest w stanie policzyć ofiar tych oddziałów zaporowych NKWD, bo przecież one od razu były księgowane jako ofiary Niemców. Armia sowiecka była jedyną w cywilizowanym świecie, jedyną armią na świecie, która zakazała w czasie wojny w 1942 roku, zakazała używania nieśmiertelników. Rosjanie mieli takie nieśmiertelniki, czyli identyfikatory poległego, tak, zawieszane na szyi albo w specjalną kieszonkę wsadzane. Mieli takie prymitywne, takie coś na kształt jakichś takich niby długopisików zakręcanych, gdzie tam była kartka z personaliami żołnierza. W 1942 roku to skasowano. Skasowano prostych względów po to, żeby nie wypłacać, to jest jedno z możliwych uzasadnień, ale też możliwe, że żeby z jednej strony nie wypłacać rent konkretnym poległym zlokalizowanym jako polegli, bo tak to nie wiadomo, co się stało, wręcz żeby nie wypłacać rent rodzinnym tychże poległych, a z drugiej strony taka anonimowość umożliwiała pełną manipulację, a jednocześnie nie trzeba było się z niczego tłumaczyć. Rosjanie dzisiaj stwarzają wrażenie, że na zewnątrz dbają o pamięć o tych poległych czerwonoarmistach. Ale szanowni państwo, mało kto wie, mało kto zdaje sobie sprawę, że miliony sowieckich żołnierzy poległych na terenie ZSRR nigdy nie zostały, ciała milionów żołnierzy sowieckich nigdy nie zostały ściągnięte z pól bitewnych. Jeżeli były walki w miastach, bo ze względów sanitarno-epidemiologicznych i ściągano ich i chowano, ale jeżeli w głębi ZSRR, gdzieś w borach, lasach, na uroczyskach były ciężkie walki, to ci, którzy polegli, zostawali tam, gdzie padli. Dopiero w latach 90. to nam się nie mieści w głowie, dopiero w latach 90. Można było po rozpadzie ZSRR zbierać te ciała już bardziej oficjalnie, bo tak to pokątnie robili to niektórzy zwyczajni Rosjanie. W latach 90. zaczęły się tym zajmować stowarzyszenia, które chodziły po lasach i zbierały te takie szczątki, które wsiąkały w ściółkę leśną, wrastały w drzewa. Dzisiaj bez problemu można znaleźć w internecie takie obrazki, gdzie mamy drzewo, które urosło pod hełmem, gdzieś tam przeszytym kulą, trochę światła tam wpadało, drzewo zakwitło, zaczęło rosnąć i ten hełm jest już część pnia dużego, wieloletniego drzewa, gdzieś tam na wysokości kilku metrów jest osadzony. Człowiek tego nie jest w stanie zrobić. To się zrobiła sama natura. Mamy broń wrośniętą gdzieś tam w elementy drzew, które już zasklepiają się wokół tej broni. Jest tego mnóstwo. No i te kości, które porozrzucane, dopiero są zbierane i własnym sumptem bardzo często przez te stowarzyszenia, takie jak Memoriał, chowane, dopiero teraz pełnia się jej obowiązek takiego pochówku, czasami z udziałem popów, z reguły z udziałem popów, żeby to miało wymiar taki bardziej cywilizowany. Rosyjski minister obrony kilka lat temu, w pierwszej dekadzie XXI wieku, przyznał, że prawie 4 milionów żołnierzy ZSRR nie pochował. Jeżeli Rosja przyznaje, że około 4 milionów nie pochowano, to znaczy, że w rzeczywistości było ich więcej. Brak szacunku dla ludzi wysyłanych bezmyślnie na różne odcinki walki, bez szacunku dla tego materiału ludzkiego, bo to jest taka metoda prowadzenia wojny. Niemcy mogą mieć przewagę techniczną, mogą mieć strategię, a my będziemy wysyłać kolejne fale ludzi i oni będą szli, a tamci będą w końcu musieli kiedyś szukać wytchnienia, a nie będą mieli tego wytchnienia. Jest świetna książka Mikołaja Nikulina, wydana przez ośrodek Karta, książka rosyjskiego żołnierza, który po to, żeby odreagować traumę swoją z czasów wojny, przygotował taki maszynopis, wypisał te wszystkie wspomnienia, bo on akurat należał do tych nielicznych, którzy od początku do końca wojny przeżyli. Opisał to, co widział. Opisał w latach 70., kiedy był sprawnym człowiekiem, silnym człowiekiem. I w tych latach 70. Schował to, no bo wiadomo, jakby KGB znalazło taką prawdziwą opowieść o tym, jak wyglądała wojna od strony czerwonoarmisty, no to miałby na 100% kłopoty bardzo poważne. A on chciał żyć. Więc schował to, ale na szczęście w latach 90. okazało się, że ten maszynopis przetrwał, został wydany również po polsku. Bardzo ciekawa lektura, która pokazuje, jak wyglądała wojna w oczach czerwonoarmistów. I szanowni państwo, wracamy do Polski. I Rosja, która ma takie taki dorobek dziejowy, w cudzysłowie dorobek mówię, na zewnątrz prezentuje taki popisowy układ taneczny przy każdym fakcie dotyczącym historii relacji polsko-rosyjskich. To znaczy wciąż próbuje narzucać nam tą stalinowską opowieść o historii. Uważa, że każdy pomnik ma stać, bo właśnie on podbudowuje taką narrację. Pomnik z tymi kłamliwymi hasłami. Każdy cmentarz ma być miejscem propagandy. A przecież tym poległym żołnierzom czasami bardziej by, bo niektórzy byli przecież z wierzących rodzin, czasami rodziny przyjeżdżają na te cmentarze i dostawiają jakieś tabliczki z wyrytym krzyżem prawosławnym. Więc wielu tym żołnierzom zamiast tej propagandy stalinizmu, tych sierpów i młotów, gdybyśmy chcieli oddać jakiś honor jako żołnierzom poległym na polu bitwy, no to może by się bardziej przydał krzyż prawosławny niż te wyrazy propagandy. Ale Rosji jest potrzebna propaganda. Te hasła o tym oswobodzeniu, czyli o wyzwoleniu, o tym, że oni zasługują na wdzięczność, na miłość, na uwielbienie i mogą więcej. Dzisiaj w polityce mogą więcej. Te zasługi wymyślone przez propagandę przykrywające imperializm i zniewolenie mają być dzisiaj legitymacją do umacniającą pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. I szanowni państwo, to wszystko jest kompleks działań, które zostały, przepraszam, uruchomione w czasach Putina. Nie po to, żeby bronić godności poległych Rosjan. Co ciekawe, Rosjanie się w ogóle nie interesują tymi Rosjanami poległymi w czasie pierwszej wojny światowej. Nie interesują się Rosjanami z innych formacji niż bolszewickie, z czasów 20 roku chociażby i tych wojen. To jakby w ogóle ich nie dotyczyło. Więc tu chodzi o to, żeby szczątki poległych wykorzystywać instrumentalnie jako podbudowę propagandy. A my z kolei musimy jako Polacy mieć to poukładane. Z tym jest bardzo ciężko. W wielu miejscach po prostu te takie proste hasła propagandowe, a to biedny soldat rosyjski, to on komu złego zrobił, trafiają na taki podatny grunt. Do tego odwołują się różnego rodzaju postkomunistyczni politycy, jakiś Włodzimierz Czarzasty, jakieś ludzie, którzy swoją karierę rodzinną zawdzięczają właśnie zniewoleniu komunistycznemu, więc oni tego potrzebują bronić i potrzebują tej narracji stalinowskiej. Tutaj sobie ręce podają ci wszyscy obrońcy czerwonoarmistów, którzy biegają z kwiatkami czcić wyzwolenie, tak jak to oni przedstawiają, czyli czcić to propagandowe oswobodzenie, czyli ten podstawowy fundament stalinowskiej narracji. Oni podają sobie ręce, ale my musimy też wiedzieć, że to wszystko jest do poukładania, tak żeby fakty stały na nogach, wszystkie, a nie tylko niektóre. Więc my wiemy, że Związek Sowiecki w wyniku II wojny światowej całą wschodnią Polskę anektował i włączył do ZSRR, a całą resztę kraju na zachód od Bugu zniewolił. I nie było niepodległości, nie było wolności w wyniku działania Armii Czerwonej. Nie możemy tego działania nazywać wyzwoleniem, bo obrażamy pamięć tych, którzy byli ofiarami tej Armii Czerwonej, którzy polegli w walce o wolność przeciwko narzuconemu przez tą armię i pilnowanemu przez tą armię komunizmowi. To jest fundament, żebyśmy to mieli poukładane. Zniewolenie nazywajmy zniewoleniem, a nie wyzwoleniem, tak zwanym wyzwoleniem, czy wyzwoleniem w cudzysłowie. Bo po co te jakieś zwodnicze zakręty zamiast prostej prawdy? Tak? Hitler napadł na Polskę, nazywamy to agresją, napadem, a nie tak zwanym wyzwoleniem. Stalin napadł na Polskę, powinniśmy to nazywać agresją, napadem, a nie tak zwanym wyzwoleniem. Choć komuniści to tak nazywali przecież. Nazywali wyzwoleniem. W 1944-1945 roku Stalin zrobił, poszedł tą samą drogą. Przecież kiedy ludzie czekali we Lwowie, w Białymstoku, w Wilnie, na kogokolwiek, kto zlikwiduje, przerwie terror sowiecki. Dzisiaj mamy rocznicę pierwszej tej masowej fali deportacji setek tysięcy ludzi, tak? Czyli 140 tysięcy ludzi co najmniej 10 lutego 40 roku zostało w wielkiej akcji wyrzucone do wagonów bydlęcych i w skrajnie trudnych warunkach, dla niektórych śmiertelnych, wysłanych na wschód. Więc my wiemy, że ci ludzie w Białymstoku, w Wilnie czekali na to, aż ktokolwiek przegoni tych bolszewików, zakończy ten terror. W 1941 roku weszli Niemcy. Oni byli przez wielu ludzi witani jako wyzwoliciele. Nie tylko przez Ukraińców, ale też w wielu miejscach Polacy witali kogokolwiek, kto pogna bolszewików, bo oni Niemców nie widzieli w 1939 roku w wielu tych rejonach. I co się okazało? Że nie ma żadnego wyzwolenia, że jedno zniewolenie zostało zastąpione przez drugie zniewolenie, tym razem niemieckie. Jakby jakiś historyk nazywał wyzwoleniem rok 41, to każdy inny by mu powiedział, że jest niedouczony, że nie wie, co mówi. Bo to było nowe zniewolenie. Inne były priorytety ludzi do zabijania, inne były, inaczej trochę było, były rozłożone akcenty, ale wiele rzeczy wspólnych, likwidowanie polskiej inteligencji, niszczenie polskiego społeczeństwa. Tutaj Niemcy położyli większy nacisk na to, żeby w pierwszym rzędzie całkowicie wymordować ludność żydowską, ale represje wobec Polaków nigdy nie ustawały, nigdy nie ustawało niszczenie inteligencji i ludzi, którzy, jak to mówili Niemcy, mogli stanowić warstwę przywódczą. Więc nie było żadnego wyzwolenia, tylko było nowe zniewolenie. I w 1944 roku, w 1945 roku niemiecka okupacja tak się dała ludziom we znaki, że ludzie znowu czekali na kogoś, kto przyjdzie i ich wygna. Liczyli na to, że może to będzie wolność. Podziemny wojewoda krakowski Jan Jakubiec pisał wtedy w swoich wspomnieniach, że ludzie byli tak zmęczeni terrorem niemieckim, że czekali, żeby choćby Lucyfer z piekła przyszedł i wygnał tych znienawidzonych Niemców. Mówili, niech wejdą bolszewicy, niech będzie gorzej, byleby było inaczej. I się okazywało, że dla wielu było gorzej. Okazywało się, że szanowni państwo, to wszystko, co przyniósł Związek Sowiecki, to nie jest wolność i niepodległość, a więc znowu nie ma wyzwolenia. I jeżeli nie ma efektu w postaci wolności i niepodległości, a trzeba być kompletnym ignorantem albo właśnie nosicielem stalinowskiej propagandy, żeby mówić, że Polska w 1945 roku stała się niepodległym państwem. Dzisiaj ludzie generalnie, którzy mają do siebie elementarny szacunek, już tak się nie kompromitują, chociaż w PRL-u mówiono inaczej, to nikt normalny nie nazwie tej Polski Polską wolną, Polską niepodległą. A więc jeżeli jedno zniewolenie zastąpione zostało przez drugie zniewolenie, to nazywajmy je po imieniu, a nie ciągnijmy za sobą tego ogona stalinowskiej propagandy. Czyli nazywajmy to zniewoleniem, a nie tak zwanym wyzwoleniem, wyzwoleniem z cudzysłowem. Ja wiem, że ludzie, którzy tak robią, mają często bardzo dobre intencje, ale to jest życie propagandy PRL-u i komunizmu i sowieckiej propagandy po 30 latach wolnego państwa w ustach młodych ludzi, którzy wciąż się potrafią zawahać, jak to nazwać. No nazwać trzeba po imieniu. Zniewolenie. Pół Polski, niemal pół Polski przedwojennego terytorium wcielone do Sowietów. Mój dziadek na Wileńszczyźnie znowu dowiedział się, że jest obywatelem ZSRR, a nie obywatelem Polski. I on miał być ucieszony, że to jest wyzwolenie. No i było zniewolenie. I cała reszta kraju, cała reszta państwa na zachód od Bugu zniewolona poprzez narzucony system pozorujący jedynie funkcjonowanie oddzielnego państwa, ale wiemy, że było to państwo, które było satelitą Związku Sowieckiego, a tutaj władza była osadzona, która istniała dzięki sowieckim garnizonom, dzięki świadomości tego, że w jej obronie Imperium Sowieckie może wystąpić zawsze. I nawet kiedy nie mogło wystąpić, nawet w 1981 roku, kiedy nie mogło wystąpić, to wykorzystano przeciwko Polakom, żeby ich sparaliżować, wykorzystano przekonanie, że Związek Sowiecki będzie bronił tej władzy. Dlatego wielu działaczy Solidarności wywożonych na wschód w stronę Załęża, tutaj z Małopolski, było przekonanych, że oni na Sybir jadą, że to armia sowiecka wkroczyła 13 grudnia 1981 roku. Jaruzelski prosił armię sowiecką o interwencję, żeby jej rękami zawrócić Polskę z drogi do wolności, ale uzyskał odmowę, bo stan gospodarczy Związku Sowieckiego był taki, który na to nie pozwalał. I Rosjanie to wiedzieli, że nie będzie żadnej interwencji zbrojnej. Musisz, Jaruzelski, przywrócić Polskę, Moskwie samodzielnie. I to zrobił, ale wykorzystując właśnie te czynniki psychologiczne. Uwolnić się powinniśmy od tych czynników psychologicznych, żeby dzisiaj z Rosjanami normalnie rozmawiać. I powinniśmy konsekwentnie tłumaczyć, że Polska nie zniszczyła ani jednego grobu czerwonoarmistów. Nie potrzebujemy, żeby nie niszczyć grobów, dorabiać do tego fałszywej ideologii. Armia Czerwona została przez Stalina wykorzystana do tego, żeby Polskę ponownie zniewolić. I niezależnie od tego, czy miał pełną tego świadomość pojedynczy żołnierz sowiecki, który ginął w walkach z Niemcami, albo w walkach przeciwko polskiemu podziemiu. Ale przede wszystkim większość z nich zginęła przecież w walkach z Niemcami. Ten pojedynczy żołnierz sowiecki może miał świadomość taką, może inną. Może był złym człowiekiem, może był dobrym. Ale i tak nie miał nic do powiedzenia, bo był machiną wykorzystaną przez Związek Sowiecki do zniewolenia naszego narodu. I my nie potrzebujemy tego zakłamywać, żeby powiedzieć sobie i mówić wzajemnie. Szanujemy śmierć żołnierską na polu bitwy, nawet jeżeli to była śmierć armii, która niosła nam zniewolenie. Każdy, kto jest w Krakowie, może pójść na cmentarz przy ulicy Prandoty, na cmentarz wojskowy i znajdzie tam cmentarz żołnierzy Wehrmachtu z II wojny światowej, gdzie są wypisane nazwiska, gdzie są krzyże na trawniku. Tam spoczywa bardzo dużo żołnierzy niemieckich. I jest oddany szacunek dla żołnierskiej śmierci. Przy założeniu, że nie jesteśmy w stanie już zbadać każdego poległego indywidualnie, czy był taki, czy inny. Zbrodniarz to zbrodniarz i nazywamy go po imieniu. Ale zwykłych szeregowych żołnierzy mamy pochowanych, ale bez swastyk, bez zachwytów nad Hitlerem, bez czarnych orłów, które byłyby splunięciem w twarz tym wszystkim, którzy byli ofiarą reżimu Adolfa Hitlera, narodowego socjalizmu i Rzeszy Niemieckiej. Natomiast tak samo powinno być z grobami sowieckimi. Żeby szanować groby, tak naprawdę my nie potrzebujemy tego, żeby straszyła przy nich propaganda stalinizmu. Niech sobie sowieccy żołnierze spoczywają. My ich chowamy z honorami. My każde szczątki, jak są, bo są wciąż odnajdywane gdzieś w Polsce, w lesie. Nie tak jak na terenach Rosji. Kiedy są pojedyncze szczątki czerwonoarmisty odnajdywane, my podnosimy te szczątki z godnością, ekshumujemy z całym sztafarzem prac naukowych i techniki ekshumacyjnej, przenosimy do grobów, informujemy za każdym razem Federację Rosyjską, zapraszamy ich przedstawicieli i oddajemy im możliwość godnego pochówku. My to robimy. Natomiast Rosjanie, wykorzystując dziwną umowę, którą podpisaliśmy w 1994 roku, wciąż jeszcze bojąc się tego, co nam Rosja może zrobić, ten fałszywy strach mści się na nas, fałszywy strach niektórych części elit ówczesnej Polski w roku, ale też zakleszczenie, tak, postkomunistów z ideologią sowiecką. Przecież w 1994 roku były rzędy już postkomunistów, którzy powrócili do władzy, choć ministrem spraw zagranicznych był Andrzej Olechowski, który też ma swoje życiowe uwikłania, nie czas o tym, żeby mówić, przynajmniej się do nich przyznał. I to też jest ważne. Szanowni Państwo, Sowieci, Rosjanie dzisiaj wykorzystują zapisy tamtej umowy do tego, żeby bronić propagandy. Oni nie są tak naprawdę zainteresowani tym pojedynczym żołnierzem, tym pochówkiem, o który gdzieś tam chciałaby, żeby dbano jakaś rodzina gdzieś w Irkucku. Bo ta rodzina nie wie, że my o nią dbamy. Ale Rosji zależy na tej propagandzie. Więc my interpretujemy umowę z 1994 roku jako tą, która co najmniej nie dotyczy tych pomników, tych obiektów propagandowych, bo trudno to nazywać pomnikami. Pomnik upamiętnia fakty. Tych obiektów propagandowych, które są symboliczne, niepowiązane z grobami. Natomiast jeżeli mamy pochówki, miejsca cmentarne, to my nie możemy zgodnie z tą umową robić nic wbrew Rosji. I może kiedyś doczekamy takiej Rosji, która właśnie przez szacunek dla swoich, dla poległych żołnierzy będzie chciała zdjąć te sierpy i młoty, postawić im godny napis, że oddający fakty, że tutaj spoczywają żołnierze tego i tego pułku, którzy polegli w walkach tego i tego dnia. I to wystarczy. Fakty i godne pochówki wystarczyłyby i pozwalałyby nam też te cmentarze odwiedzać inaczej, bez tego uderzenia, z jakim się spotykamy, widząc te sierpy i młoty. W wielu miejscach udało się pozbyć tych symboli, tej pięści wbitej w Polskę przez sowieckie zniewolenie, czyli tych pomników tak zwanych wdzięczności, tych obiektów propagandowych, które nazywano pomnikami wdzięczności. W wielu miejscach jeszcze one są, jeszcze straszą. Natomiast my, i warto to cały czas Rosjanom tłumaczyć, my dbamy o pochówki żołnierskie, nawet te sowieckie, o wiele lepiej niż Rosja potrafi zadbać o te pochówki żołnierskie na swoim terenie. I warto, żebyśmy o tym mówili nie tylko publicznie, ale wielu z nas się spotyka z Rosjanami prywatnie. Wielu z nas daje się zakleścić w takie pytania, ale dlaczego wy niszczycie nasze groby? I my za mało sami siebie w Polsce informujemy, na czym polega tutaj nasza przemyślana, poukładana, racjonalna działalność, która łączy szacunek dla faktów i doświadczenia historycznego Polski z tym, co nazywamy szacunkiem dla każdej żołnierskiej śmierci. My robimy swoje, natomiast rosyjska propaganda robi wszystko, żeby uderzać w Polskę za pomocą fałszywych tez, fałszywych treści, czasami prymitywnych obrazków, które puszczają w internecie, ale ważne, żebyśmy też w Polsce pilnowali tego, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu, nie bali się normalnych określeń dla zjawisk, które są częścią naszego historycznego doświadczenia. No, mówię już bardzo długo, więc nie chciałbym, żeby to się zmieniło tylko w taki jednostronny monolog, bo Państwo nie wytrzymacie ze mną.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pan doktor Maciej Korkuć, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, a temat rozmów historia w relacjach polsko-rosyjskich. Zapraszamy zatem państwa do rozmowy, do refleksji, do pytania. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 66. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dawczywica.
Teraz i zawsze.
Nie od rozmów się dokończony.
Bardzo proszę, jest pan na antenie, słuchamy.
No więc i chciałem z taką sprawą. No więc Rosjanie, no Sowieci, byli na sobie otwarcie, byli tacy, jacy byli, no, a nie przedstawiłem, przepraszam, Norbert z Radomia. No więc Sowieci, no, zachowali się tak, jak się zachowali, no, każdy wie. No to chodzi mi o rok 81. Jaką mamy gwarancję, że gdyby wtedy nie ten stan wojenny nieszczęsny, to oni by nie wkroczyli do nas? No przepraszam, to znaczy tak, mówię inaczej, ja rozmawiałem w Chełmie już kilka lat temu, tak, z takim jednym panem, który, no, z tego co pamiętam, jakbyś miał do czynienia z wojskowością, i on twierdził tak po cichu, że wtedy już ta armia była tuż za przejściem granicznym w gotowości. Gdyby tylko dostali polecenie, to by zaraz, to przepraszam, no i ojciec Jan Paweł II i większość hierarchów kościelnych twierdził, że to było niepotrzebne. No jaką mamy, przepraszam, gwarancję? Dobrze, szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Norbercie. Panie doktorze?
Od razu odpowiadamy. Dobrze. Bardzo dziękuję za to pytanie, choć to jest troszeczkę wątek jakby poboczny, ale sam go wywołałem, więc może kiedyś będzie okazja, żeby bliżej o tym stanie wojennym porozmawiać. Szanowni Państwo, w 80 roku, w 81 roku prowadzono wojnę psychologiczną z Polską. Dla Rosjan to jest czasami, Rosjanie doskonale wiedzą, jak wielkie znaczenie ma rozprowadzenie pewnego tematu, opanowanie świadomości społeczeństwa po to, żeby osiągnąć swoje cele, niekoniecznie angażując siły militarne własne. W latach 80-81 żądali, żeby partia i Jaruzelski samodzielnie opanowali sytuację. W roku 1981 wiadomo, że dla Rosji było pytanie oczywiste, co zrobić, jeżeli ta Polska zacznie nam się wyrywać z rąk. Co zrobić, jeżeli dojdzie do tego, że Solidarność przejmie władzę. My przez długi czas czekaliśmy na to, że też znajdziemy odpowiedź na tak zadane pytanie. I w latach 90., kiedy ludzie się jeszcze interesowali powszechnie tą historią, jak to było, cały czas się mówiło, no poczekajmy, aż zobaczymy rosyjskie archiwa, aż pojawią się dokumenty z centrum władzy rosyjskiej, czyli te, które mówią, jak tam było na zapleczu. Nie na zapleczu jakimś tam, gdzie były jakieś pułki, jednostki, tylko tam, gdzie podejmowano decyzje. I my, szanowni państwo, mamy już wiedzę od wielu lat, od lat 90., jak wyglądały dokumenty Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, czyli tego ciała, które z Breżniewem obradowało i dyskutowało nad tym, co zrobić, bo Breżniew słuchał opinii i on podejmował decyzję. Ale, szanowni państwo, z tych dokumentów wynika wprost. Są dyskusje, które pokazują, że Wojciech Jaruzelski, bojąc się, że ma do dyspozycji żołnierzy, którzy są podbici tą rewoltą wolności, Solidarnością, bo przecież oni byli z poboru, oni szli z polskich wiosek po to, żeby ich odizolować, przedłużono służbę wojskową temu rocznikowi, który już był w wojsku, bo on już był trochę propagandą opanowany i chodziło o to, żeby nie wziąć do wojska przed 13 grudnia tych, którzy jeszcze przed chwilą byli z Solidarnością, widzieli, co się dzieje naprawdę na ulicach. Więc przedłużono służbę wojskową, ale żądano od Jaruzelskiego, żeby samodzielnie wprowadził stan wojenny, bo Rosja nie ma, nie mówili tego Jaruzelskiemu, ale mówili wprost, nie będzie interwencji. Mówili mu to wielokrotnie. Tuż przed stanem wojennym, na posiedzeniu Biura Politycznego KCK, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, była dyskusja o tym, gdzie mówiono tak, nawet jeśli Solidarność obejmie władzę w Polsce, to będzie tylko tyle. I trzeba będzie zabezpieczyć trasy komunikacyjne do sowieckich wojsk w NRD i trzeba będzie zacząć szantażować Polskę surowcami, zakręceniem kurka. O tym mówiono. Jak nawet jakby Solidarność objęła władzę, wojska sowieckie miały nie wchodzić. Natomiast co innego jest decyzja, a co innego ujawnienie tej decyzji. Bo jakby Rosjanie ujawnili, że nie zamierzają interweniować, to nikt by nie pozwolił uwierzyć, że Jaruzelski jest w stanie w Polsce. Nie pozwoliłby sobie na wzięcie, na założenie kagańca na ten ruch wolnościowy, na całe społeczeństwo. Jaruzelski bał się, że ma do dyspozycji żołnierzy, którzy są i tak podbici trochę tym wszystkim, co się dzieje w kraju, czyli niepewni, i miał milicję, która mu nawet związki zawodowe zaczęła robić. Dlatego zabiegał u Rosjan, żeby to armia sowiecka wprowadziła swoje garnizony i opanowała sytuację, bo Jaruzelski bał się, że jak mu nie wyjdzie, to zrobi się rewolta, która nie będzie już patrzeć, jak będzie przelew krwi, to nikt nie będzie patrzeć, gdzie może być jakiś okrągły stół albo jakieś rozmowy, tylko będzie budowa niepodległego państwa na rozliczeniach z komunistami i te rozliczenia mogą być rewolucyjne, mogą być krwawe. Oni bronili własnej skóry. Jaruzelski wiedział, że ekipy rządzące wówczas Polską to są ekipy, które budowały Polskę od czasów stalinowskich, tą komunistyczną, ten PRL. I szanowni państwo, wracam do tego wątku. Co innego podjąć decyzję, a co innego poinformować. Właśnie wojna psychologiczna miała polegać na tym, że Breżniew w wystąpieniach publicznych w 1981 roku mówił, socjalistycznej Polski nie zostawimy nigdy. To miało iść w eter. I Rosjanie mówili, to ma osłabić reakcyjne ośrodki imperialistyczne, czyli Amerykanów, to ma pokazać Amerykanom, że Rosjanie nie pozwolą na to, żeby Polska wybiła się na niepodległość. Że oni są gotowi do agresji. To prężenie mózgu było wbrew temu, o czym naprawdę zdecydowali. Co więcej, wiedzieli, że działa wywiad, wywiad satelitarny, że działa wywiad tradycyjny, więc prowadzili ruchy wojsk w obwodzie kaliningradzkim. Na przykład opowiadał mi jeden z pilotów, który latał wtedy, był na służbie w wojsku i oni latali, często wymieniali się lotniskami, startowali w Polsce, lądowali w ZSRR w takich działaniach. Ze względów geograficznych no to było prostsze. I leciał tuż przed stanem wojennym do obwodu kaliningradzkiego i widział na lotnisku, na którym nie było nigdy żadnych jednostek, widział powystawiane jednostki wojsk, jednostki pancerne na lotnisku. Przecież jak się przygotowuje uderzenie, to się chowa jednostki. A tutaj wystawiono je właśnie po to, żeby było widoczne, żeby były widoczne. To była psychologiczna gra, która miała być połączona z tym, co komuniści robili w Polsce. W Polsce rozsiewali, ekipa Jaruzelskiego rozsiewała coś, co miało zmobilizować szeregi wewnętrzne. Rozsiewali informacje o listach proskrypcyjnych przygotowywanych przez Solidarność nie tylko na mundurowych, ale na ich rodziny. Na rodziny żołnierzy zawodowych i na rodziny milicjantów. Ja znam ludzi, którzy jeszcze w końcu lat 90. wierzyli w to, że Solidarność chciała mordować ludzi. A mam relacje takich, na przykład działaczy Solidarności z Zakopanego, którzy pracowali z żoną jakiegoś milicjanta, która 13 grudnia wrzeszczała na swoją koleżankę z jakimś WSS społem. Dlaczego wy chcieliście zamordować moją córeczkę? Owładnięcie propagandą miało wytworzyć taki efekt, że ludzie, powiedzmy sobie szczerze, kto pamięta tamte czasy, wie, że w światowe interesy proletariatu to nikt nie wierzył i nawet w partii ci, którzy byli, to byli z własnego interesu oprócz tej elity władzy, ale tacy zwykli członkowie partii, no to po to, żeby dostać kwit na mieszkanie czy jakieś dodatkowe przydziały często, a nie wierzyli w żaden żadne ideały międzynarodowego bolszewizmu. Ale właśnie takie informacje miały zmobilizować tych, którzy mieli być narzędziem wprowadzenia stanu wojennego przez Jaruzelskiego. A i tak, wbrew temu, co usłyszał między innymi wprost od wysłanników Breżniewa na tajnym spotkaniu w Brześciu nad Bugiem wiosną 81 roku, że nie będzie interwencji, to i tak i później wielokrotnie jeszcze to usłyszał Jaruzelski, że nie będzie pozytywnej reakcji na jego prośbę o interwencję, to i tak w planach przed wprowadzeniem stanu wojennego, to mamy takie dokumenty MSW, przewidywano trzy warianty. Albo się uda od razu sparaliżować strachem Solidarność i Polskę i wszystko będzie dobrze, albo się nie uda i będą jakieś zamieszki i będzie trudniej, albo się w ogóle nie uda wprowadzić stanu wojennego, nie uda się sparaliżować ludzi strachem. I wtedy poprosimy Wojska Układu Warszawskiego o pomoc, o interwencję, czyli armię sowiecką. Wbrew temu, że ona nie chce. Taka jest prawda i nie musimy, szanowni państwo, bawić się w przypuszczenia, w jakich toczyliśmy niekończące się dyskusje w końcu lat 80., a czy ten Jaruzelski to, czy ten, czy tamto. Tylko zobaczmy, co jest w dokumentach, odrzućmy propagandę, zauważmy, że Jaruzelski dopiero w 89 roku mówił, jak to zaczął lansować tezę, że ciałem zasłonił Polskę przed interwencją sowiecką. Wcześniej to była kontrrewolucja Solidarności, zniszczenie tych, którzy chcą zniszczyć socjalizm. Przepraszam, ale długo mówię, ale to się nie dało inaczej wytłumaczyć.
Dziękuję. Odbiorę kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie. Rozmawiam z księdzem?
Tak, ale mamy też gościa, pana doktora, który dzisiaj...
Który nie jest księdzem.
Który nie jest księdzem, tak.
A rozumiem. Bo ja nie słucham audycji, tylko oglądałem właśnie debatę w telewizji na TVP. To... Pani Magdalena Ogórek i tam kolega w długich włosach.
To proponuję, żeby zadzwonić do TVP, dobrze, bo dodzwonił się pan do Radia Maryja. Bardzo proszę, kolejny słuchacz, halo.
Tak, tak, Jerzy z Bydgoszczy.
Proszę, panie Jerzy, słuchamy.
Dziękuję. No więc chodzi mi o to, że nie jest tak, jak pan doktor powiedział, ponieważ po wojnie II światowej nie Rosja, nie Związek Radziecki zajął Polskę, tylko nasi obecni przyjaciele, czyli Roosevelt i Churchill, to znaczy Anglicy i Amerykanie, przekazali Polskę Stalinowi. A o tym się nie mówi. Nie wiem, dlaczego pan doktor o tym nie wspomina. Następnie, no, komunizm w Związku Radzieckim, to znaczy w Rosji, przyszedł również z Zachodu, tak jak teraz idzie z Zachodu. I właściwie Rosjanie byli gnębieni tak samo jak i Polacy przez stalinowców. Następnie ostatnia sprawa, wiesza się psyna generale Jaruzelskim. Ja uważam, że Jaruzelskiego rodzina zginęła też w Związku Radzieckim i on się bał, ponieważ Bieru na przykład pojechał do Moskwy i przywieźli go w trumnie. Sądzę, że Jaruzelski się tego bał. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego pana doktora. Dziękuję.
Dziękuję panie Jerzy, szczęść Boże. Panie doktorze.
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo pan przypomniał bardzo ciekawą rzecz, która właśnie jest jednym z takich argumentów, jak się dyskutuje z jakimiś dawnymi żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. Ja nie, broń Boże, nie imputuję panu takich rzeczy, ale oni byli później, już w latach 90. Nastawiani bardzo często, a dzisiaj z ust różnych takich polityków dawnego SLD można takie też usłyszeć tezy, że Stalin, wszyscy się czekają Stalina, a to Roosevelt, Churchill nas sprzedali. Szanowni Państwo, oczywiście tak. Jałta to była katastrofa Polski, bo ludzie, którzy wciąż liczyli na to, że ta wojna nie może się skończyć tym, że państwo, które od początku walczy o wolność i niepodległość, swoją, ale też innych, państwo, które przez samego Roosevelta było nazywane sumieniem świata, nie może się skończyć tym, że nas tak po prostu zostawią. Pamiętajcie państwo, że wojna przez obóz aliancki była toczona pod hasłami moralnymi, pod hasłami przewagi moralnej nad państwami osi, że tamte niosą zniewolenie, a my niesiemy wolność, jesteśmy narodami zjednoczonymi, a budować będziemy świat pokojowy, będziemy budować nowe formuły, które zapewnią pokój na dalsze lata. I owinięta była ta koalicja aliancka hasłami, które mogłyby pokazać, że nie ma takiej możliwości, żeby ten świat się zgodził na zniewolenie Polski. No i przychodzi Jałta, gdzie nie mówi się o tym, że świat się godzi, że Roosevelt i Churchill godzą się na zniewolenie Polski, ale godzą się na aneksję wschodnich ziem polskich do ZSRR. Szanowni Państwo, zaczynaliśmy tę wojnę w obronie, mówiąc, że nie oddamy ani Gdańska, ani Pomorza. Tak? A nagle dowiadujemy się, że niemal pół Polski zostaje jednym pociągnięciem oddana, przy czym obowiązujące porozumienia międzynarodowe polsko-brytyjskie, bo ze Stanami takiego nie było, Stany innego rodzaju politykę prowadziły, mówiły, że takich decyzji Brytyjczycy nie mogą podejmować bez zgody Polski. Stalinowi zależało na tym, żeby Polska sama mu oddała tę ziemię, ale Polska, rząd Rzeczypospolitej w Londynie, nigdy się na to nie zgodził. Natomiast Stany Zjednoczone były owinięte propagandą zrobioną wokół karty atlantyckiej, która mówiła, że jesteśmy obozem państw, które nie zgodzą się na to, aby przemocą jakiekolwiek agresje dokonane zostały uznane i jakiekolwiek zmiany granic, które zostały dokonane przez przemocą, zostały uznane. I Związek Sowiecki też był sygnatariuszem tej karty, prawda? I innych dokumentów z tego wynikających. I nagle okazuje się, że cała wierchuszka tych narodów zjednoczonych, czyli trzy mocarstwa, zgadzają się, żeby pogwałcić prawa Polski, tego sumienia świata. Szanowni Państwo, to był wielki problem, bo Polska nie była pierwszym lepszym krajem w koalicji. Polska była osłabiona, zniszczona, ale nośność propagandowa Polski była tak duża, że nie bez powodu nie wyobrażano sobie, że można założyć Organizację Narodów Zjednoczonych bez Polski. ale Stalin się nie godził na to, żeby prawowity rząd był reprezentowany, a Zachód jeszcze nie uznawał komunistycznych wydmuszek, marionetek Stalina osadzonych w Warszawie. W związku z tym jesteśmy jako Polska jedynym na świecie krajem, który jest członkiem założycielem, który nie był obecny w San Francisco na konferencji założycielskiej. Czyli to jest absurdalne, prawda? Jak możemy nie być? Ale to tam przypomniano też na wstępie uroczystym, odegrano polski hymn i przypomniano jako wyrzut sumienia, że tutaj jest jeden nieobecny. I szanowni państwo, wracamy do tej propagandy. Roosevelt i Churchill nas zdradzili, zostawili. I my nie powinniśmy o tym zapomnieć, bo oni wbrew ideałom przeniewierzyli się swoim zasadom działania, zasadom, które głosili, i sprzeniewierzyli się obowiązkom sojuszniczym wobec Polski. Oni nas zostawili na pastwę wroga. Ale szanowni państwo, jest różnica pomiędzy tym, który napada, który morduje, który nie woli, a tym, który nie pomógł. Więc nie zamieniajmy ich miejscami, bo troszeczkę tutaj w tym głosie no tak się posunęliśmy nawet, że nawet powiedziano, padło, że to Roosevelt i Churchill nas zniewolili, a nie Stalin. Nie, nie, nie. Nie zabierajmy zbrodniarzowi jego własnych zbrodni. Jeżeli ktoś, nie wiem, zbrodnię katyńską przemilczał, to nie przynosi mu to chwały. Ale jest przepaść pomiędzy tym, kto przemilczał, a tym, kto jej dokonał. Jeżeli Roosevelt i Churchill nas zdradzili, to nas zdradzili. Ale nie byli agresorami, którzy nas napadli. Nie było okupacji amerykańskiej ani brytyjskiej w Polsce. Nie możemy mylić podstawowych pojęć, bo właśnie w takiej mętnej wodzie Rosjanie bardzo lubią mieszać nam w głowach po to, żebyśmy kompletnie nie wiedzieli, co można z tej historii zrozumieć. Wciąż nam się mówi, a to taka skomplikowana historia. Ona nie jest skomplikowana. Ona jest smutna, bo nas zostawili sojusznicy, po których stronie walczyliśmy i przelaliśmy naprawdę dużo krwi. A podbił nas Związek Sowiecki, zniewolił nas Związek Sowiecki i nie możemy tego mylić. Armia amerykańska była sojusznikiem, który nam nie pomógł, który nas zostawił na pastwę Sowietów. Ale Sowieci byli tą armią, która nas zniewoliła i trzymała nas w niewoli do lat 90., do progu lat 90. XXI wieku. Ale konsekwencje z tego powinny być, tak? Jeżeli ktoś by chciał stawiać dzisiaj pomnik Churchillowi albo Rooseveltowi, to ja bym odradzał. To nie jest kwestia tego, że ustawa dekomunizacyjna tego zakazuje, bo nie zakazuje. Ale właśnie przez to nie mamy powodu do wdzięczności wobec Roosevelta ani wobec Stalina. Niestety są w Polsce ulice Roosevelta, ale na palcach jednej ręki można je policzyć. I to nie jest przypadkowe. Dziwię się pomnikowi de Gaulle'a, który raczej nam powinien być za wiele rzeczy wdzięczny, jeżeli chodzi o pozycję wolnych Francuzów w obozie aliantów, a my nie mamy mu za co postawić pomnika. Ale postawiono go w Warszawie. Ale czym innym jest pomnik dla de Gaulle'a, który dziwi, bo nie wiadomo za co został postawiony, może jako Europejczykowi i tak dalej. Natomiast czym innym byłby pomnik Stalina? Bo to byłby policzek, to byłoby poniewieranie pamięci ofiar Stalina, NKWD, jego służb, jego aparatu przemocy. Aha, a Jaruzelski się bał. No szanowni państwo, pewnie, że się bał. W 81 roku ja twierdzę osobiście, że on się bał tego, że ma dwa wyjścia. Albo pozostanie po stronie narodu, czyli przejdzie ze strony Moskwy na stronę narodu, albo będzie się bronił po stronie Moskwy, licząc na to, że mu się uda. Bo ryzykuje wiele. Wybrał drogę po stronie Moskwy. Szanowni państwo, Imre Nagy, bolszewik przez całe życie niemal, jest bohaterem narodowym Węgier, bo w dniu próby wybrał, że będzie po stronie narodu. I go komuniści zabili. Jak wielkiego pewnie by komuniści nie sięgnęli. Ale mógł wybrać i mimo całej swojej podłej przeszłości, stalinowskiej, zbrodniczej, mógł stanąć po stronie narodu, co byłoby przewrotem kopernikańskim w jego życiu. Nie zrobił przewrotu kopernikańskiego. Stanął tam, gdzie stał zawsze. A stał tam od czasu, kiedy nie wierzył się między innymi pamięci własnego ojca. Nie bez powodu, on tutaj już po komunizmie, w latach 90. puszczał oko, jak to on, sybirak, tutaj tradycje rodzinne, ale przecież on w czasie komunizmu ani razu nie pojechał na grób ojca. Po 50 latach tam pojechał. Nie mógł? Mógł, jakby chciał, bo do ZSRR jeździł. Ale on robił karierę. Wybierał drogę kariery po stronie Moskwy i w służbie Moskwy i był w służbie Moskwy w 81 roku również i był w służbie Moskwy, o czym za mało mówimy, również w 89 i w 99 roku, kiedy już rozgrywano między innymi historię po to, żeby osiągnąć bieżące cele. Moskwa rozgrywała i Jaruzelski cały czas był do końca swojej prezydentury. W 90 roku był traktowany jako człowiek, narzędzie w rękach Moskwy, na które możemy liczyć i to mamy w dokumentach z lat 89-90 i którego trzeba bronić. I mamy tutaj o tym mowę w protokołach między innymi rozmów Tadeusza Mazowieckiego już jako premiera z Mikołajem Ruszkowem, jako premiera ZSRR, gdzie można mieć wrażenie, jakby Jaruzelski był po tamtej stronie stołu razem z Rosjanami. Znaczy nie fizycznie, ale w sensie ducha rozmów, gdzie Rosjanie pilnowali dobrego imienia Jaruzelskiego, żeby i próbowali wpłynąć na Jaruzelskiego, na Mazowieckiego, żeby nie pozwolił, żeby w rocznicę stanu wojennego w 1989 roku, zbliżającą się wówczas, bo rozmowy były w listopadzie, żeby zrobić jakieś historyczne rozliczenia z Jaruzelskim. No i poszły decyzje niejakiego Andrzeja Drawicza o tym, że wówczas państwowa telewizja, tylko państwowa, została zakaz przedstawiania biografii Jaruzelskiego w negatywnym świetle. I do dzisiaj mamy tego skutki. Niektórzy ludzie wciąż myślą, że ta propaganda, która była rozsiewana w latach 89-90 na temat samego Jaruzelskiego, gdzie my albo nic nie wiemy, albo się zastanawiamy, czy ciałem zasłonił, czy ciałem nie zasłonił nas przed Rosją, to ta propaganda, te pytania właśnie są wynikiem tego, że to wciąż gdzieś w głowach trochę zostaje. Jaruzelski wiedział, co robi. Jaruzelski był człowiekiem Moskwy nie tylko w 81 roku, jeszcze raz to powiem, ale również w 89 i 90.
Pan doktor Maciej Korkuć, naczelnik oddziałowego biura upamiętniania walki męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Temat: historia w relacjach polsko-rosyjskich. Zapraszamy państwa do rozmowy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Robert z Warszawy, chciałem wziąć tutaj udział w audycji.
Bardzo proszę, panie Robercie, słuchamy.
Przysłuchuję tak się tej audycji i tutaj pan powiedział, że nasz Roosevelt i Churchill zdradzili. Oczywiście tam była Jałta, ale trzeba też wziąć, ja muszę trochę w obronę trochę wziąć Churchilla, ponieważ myśmy sami przystąpili do takiej koalicji z Wielką Brytanią, ponieważ historia pokazywała, że zawsze tam, gdzie była po tej stronie Wielka Brytania, to zawsze ta strona wygrywała wojnę. To jest raz. Jako tako, lepiej czy gorzej, ale Anglicy się wywiązali z tych swoich sojuszniczych zobowiązań, które podpisane zostały między Polską a Wielką Brytanią przed wojną. To jest raz. Dwa, myślę, że pretensje powinniśmy tak mieć tak naprawdę do siebie, ponieważ moim zdaniem Beck nas źle przygotował do tej wojny. Dwa, myśmy mieli taką propozycję przystąpienia do koalicji z Trzecią Rzeszą, gdzie trzeba było wtedy oddać Gdańsk i zgodzić się na eksterytorialną autostradę do Królewca. I myśmy się na to nie zgadzali, po prostu odrzucaliśmy po prostu tą propozycję. Był też front bałkański, miał być otwarty przez Bałkany, Amerykanie mieli tam odbijać Europę, ale niestety no, zwyciężyła ta opcja, no dla nas niestety ta włoska, dlatego było Monte Cassino. Moje pytanie jest takie tutaj do pana doktora, profesora. Co by było, gdybyśmy się zgodzili na tą współpracę z Hitlerem? Być może by było tak, że jednak Amerykanie by nas wtedy odbijali a nie Rosjanie, tak? No chciałem tak po prostu, nie wiem, mam nadzieję, że tutaj pan doktor się wypowie na temat tego po prostu. Bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Poproszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo panie Robercie za pytanie, ale ono było poprzedzone różnymi wątkami, więc muszę się do nich odnieść. Sami przystąpiliśmy do koalicji z Wielką Brytanią, bo chcieliśmy uniknąć wojny. Ja uważam, że warto było próbować, bo to była jedyna droga do osiągnięcia tego, o co nam chodziło. To jest bardzo ważne. Nam nie chodziło o to, żeby nie dopuścić do Jałty. No bo historia w 1939 roku nikt nie wiedział, że Jałta może być jakimś miejscem jakiejś konferencji decydującej o naszych latach. To tak nie działa. Ludzie w 1939 roku chcą ocalić coś, co mają. A tym, co mieliśmy, to była nasza niepodległość, nasze państwo, nasza całość terytorialna. I stawka się toczyła nie o to, żebyśmy jakoś przeżyli wojnę. Stawka się toczyła o to, abyśmy obronili niepodległość, suwerenność całej Rzeczypospolitej. Przystąpiliśmy do koalicji i Brytyjczycy zobowiązali się i do pomocy militarnej Polsce wszystkim, co mają. I tutaj już nie wchodzę na razie w dyskusję, jak byli przygotowani, jak nie byli przygotowani, bo to jest coś zupełnie innego jeszcze, bo to jest raczej pytanie, jak mogli pozwolić na zmarnowanie milionowej armii w 1939 roku. Jakbyśmy popatrzyli na to, z jaką radością witali 20 kilka tysięcy żołnierzy polskich, którzy przedarli się z Francji, widząc, że to jest ostatni realny ich sojusznik, że każdy 1000 żołnierzy się liczył, a w 1939 roku zmarnowali milionową armię polską gdzieś na wschodzie, po drugiej stronie potencjalnego wroga. Gdyby myśleli trochę dalej, to by rozumieli, że to, co mówili politycy brytyjscy, trzeba wykonać. To znaczy, nie czekając, zrobić wszystko, żeby odciążyć front na wschodzie. Ale układu nie dotrzymali, nie tylko w 1939 roku, nie zachowując bierność, ale właśnie Jałta była niewywiązaniem się z układów obowiązujących wciąż. Bo w tych układach polsko-brytyjskich było wyraźnie napisane, że Brytyjczycy nie mogą bez zgody Polski zgodzić się na jakiekolwiek zmiany dotyczące terytorium Polski. Nie mogą kimkolwiek za naszymi plecami czegokolwiek decydować, co dotyczy naszego terytorium. I w Jałcie właśnie to złamali. I Churchill to złamał i Churchill miał swoje powody. Wiadomo, polityka to nie są sentymenty. Każdy kraj ma swoją politykę i oczywiście myśli o sobie. Brytyjczycy już mieli swoją wizję świata powojennego, gdzieś tam ta Polska, no to trzeba było... Churchill nie był wrogiem Polski. Churchill nie miałby nic przeciwko temu, żeby ta Polska była wolna, nawet by chciał. Problem polega nie na tym, co on chciał i czego nam życzył, bo życzył nam dobrze. Niewątpliwie. Problem, co zrobił albo czego nie zrobił. W Jałcie zadecydowali o tym, że będą na zachód od Bugu wolne wybory. Nie zrobili nic, co by zmusiło Stalina do wyprowadzenia na czas tych wyborów armii sowieckiej i do stworzenia jakiejś rzeczywistej kontroli tych wyborów pod alianckim przy alianckiej obecności. Łatwo tą Polskę oddali i oddali niemal połowę, powtarzam jeszcze raz, niemal połowę terytorium Rzeczypospolitej. To było też wprost złamaniem zobowiązań brytyjskich. Co ciekawe, Brytyjczycy już w 1942 roku, jak się pojawił ten wielki sojusznik na wschodzie, który odsunął od nich obawę, która była zmorą Churchilla wtedy, w 1942 roku, obawę przed inwazją lądową Niemiec na Wyspy Brytyjskie, sił lądowych na Wyspy Brytyjskie przed desantem. Wtedy Stalin żądał akceptacji właśnie granicy sowieckiej z 1941 roku, czyli z Wilnem, Lwowem i Białymstokiem po stronie sowieckiej. I już wtedy Churchill był gotów podpisać układ brytyjsko-sowiecki, bo taki był podpisywany w maju, układ brytyjsko-sowiecki, który był uznawał granicę ZSRR z 1941 roku. I to by było już pogwałceniem układów polsko-brytyjskich. Ale wtedy Roosevelt jeszcze nie poszedł drogą, którą zaczął w 1943 roku, bo to też o tym warto pamiętać. Wtedy Roosevelt powiedział Brytyjczykom, nie pozwalam. Nie pozwalam na takie kupczenie losem Polski. Wtedy zablokował takie pomysły i ku wściekłości Mołotowa Brytyjczycy powiedzieli, że takiego punktu w układzie sojuszniczym nie będzie. Ale to był rok 1942 i Polska mogła się cieszyć, że Stany Zjednoczone ustami tego samego Roosevelta mówią, nie pozwalamy na to, żeby polskimi ziemiami kupczyć w ten sposób. I Churchill sam musiał przyznać w kontaktach z Brytyjczykami, z Amerykanami, że no tak, no jakbyśmy się na to zgodzili, to byśmy zaprzeczyli wszystkiemu, o co walczymy. I szanowni państwo, Jałta była zaprzeczeniem wszystkiego, a wcześniej też Teheran, tylko Teheran był potajemny. Wszystkiego, co było wypisane na tych dumnych hasłach koalicji alianckiej. I o tym my musimy pamiętać, przyjmując historię taką, jaka ona była. Czy Beck nas przygotował, czy mogliśmy zrobić coś więcej. Oczywiście, że zawsze możemy pokazać, że mogliśmy coś więcej, mogliśmy wyprodukować więcej samolotów, może szybciej dostać kredyt, a może zabiegać o ten kredyt mocniej, wcześniej. Ale między dwoma totalitarnymi państwami samotności i tak byśmy się nie utrzymali. Bo taka wojna, w której Polska jest zaatakowana przez Niemcy od północy, od zachodu, od południa i przez Słowację i ze Słowacją, a i od wschodu przez ZSRR, takiej wojny żaden kraj by nie wygrał. Gdybyśmy mieli o 50% silniejszą armię, to może bronilibyśmy się tydzień dłużej. Albo dwa tygodnie. Kiedyś postulowano, aby jeszcze większym kosztem wyrzeczeń socjalnych między innymi budować, przyspieszyć budowę armii. Ale my i tak olbrzymią część budżetu przedwojennego państwa przeznaczaliśmy na armię. I zbudowaliśmy silną armię, tylko pamiętajcie państwo, no armia się bierze z potencjału państwa, z potencjału gospodarczego i z potencjału ludnościowego. I z tego się bierze potencjał militarny. I dzisiaj możemy dyskutować, czy nie lepiej byłoby inaczej rozmieścić wojska, nie próbować podtrzymać walki na granicach. Jakbyśmy wiedzieli, jak to będzie dalej, to może od razu byśmy się skupili przy Wiśle albo w centrum kraju. Podejmowano by inne działania. Ale brano pod uwagę, że Hitler może będzie chciał po prostu zająć Pomorze zbrojnie, więc zostawiono tam armię mimo wszystko. Łatwo mówić o pewnych rzeczach, jak się wie, co było później. Natomiast wyroki historii nie powinny nam pokazywać, pozwalać na to, żebyśmy łatwo mówili, a ten był głupi, ten był niedojrzały. Oni byli w sytuacji nie takiej, jak w jakiej jesteśmy my. My wiemy, co było później. Jakby ktoś państwu powiedział, a no to może Polska powinna się zgodzić na okrojenie terytorium, bo wtedy byśmy per saldo stracili mniej. Równie dobrze można by było tak o stratach ludnościowych powiedzieć. A Polska mogłaby się zgodzić na zabicie 500 osób, bo przecież wtedy skala strat ludnościowych w czasie wojny była i tak nieporównywalnie większa. Ale jakie państwo może się zgodzić na takie rzeczy? A dzisiaj jakby ktoś pana zapytał, czy uchronimy pokój oddając Rosjanom Suwalszczyznę, żeby mieli dostęp do przez Białoruś do obwodu kaliningradzkiego, to pan by powiedział, że to się, że tak powinniśmy postąpić, że taka jest pańska rada. Uwierzyłby pan, żebyśmy kupili pokój, czy raczej byśmy weszli na drogę podporządkowania. Wtedy, w 1939 roku, było jasne, że Hitlerowi, już nawet wtedy pisali nawet dziennikarze, korespondenci brytyjscy, Galeazzo-Ciano, inni politycy ówcześni. Było wiadomo, że Gdańsk i korytarz to jest pretekst. Hitler, Niemcy nie mieli problemów, żeby się dostawać do Prus Wschodnich. Bez eksterytorialnej autostrady mogli naprawdę w spokoju do niej dojeżdżać. Gdańsk, sam Hitler mówił, że to jest wojna nie o Gdańsk. Niech pan nie wierzy w bajkopisarstwo niektórych autorów książek poczytnych, ale piszących bajki, które są obraźliwe dla naszej pamięci narodowej, niestety. W 1939 roku Hitler, który stawiał żądania wobec Polski, to był dokładnie ten sam Hitler, przywódca już ututonego, potężnego państwa, który kilka miesięcy wcześniej w Monachium, kiedy otrzymywał zgodę na zajęcie Sudetenlandu, czyli całego pogranicza czesko-niemieckiego, okrojącego Czechy w sposób bolesny, stawał się sam gwarantem tych nowych granic nowego państwa czesko-słowackiego. I Czesi, wierząc mu w te słowa, starali się prowadzić politykę przyjazną wobec Rzeszy Niemieckiej. Starali się być układni. Nawet zapewniali kosztem swojego budżetu dochody dla Rzeszy. Nawet już przygotowywali się do pierwszych ustaw antyżydowskich. Byleby tylko przypodobać się Hitlerowi. Ale Hitler, jak mu już ktoś ustąpił, to go nie traktował poważnie. I niech pan, panie Robercie, niech pan zwróci uwagę na to, jak się patrzy na polityka, który jako gwarant nowych granic państwa, któremu ustąpiło, od razu po kilku miesiącach zajmuje je w całości. A po drodze ostentacyjnie je poniewiera, nie szanuje i traktuje jak satelitę. A Czesi stali się od razu satelitą, bo uważali, że tylko tą drogą mogą wyjednać życzliwość. Życzliwość jest wtedy, kiedy jest partnerstwo jakieś. Jak jest podległość i ustępliwość, nie ma życzliwości u takiego Hitlera. Hitler jeszcze w sposób poniżający wezwał Hachę do aktu podpisania zrzeczenia się suwerenności tego nowego państwa czesko-słowackiego w marcu 1939 roku. I szanowni państwo, trzymał go ostentacyjnie 2 godziny przed drzwiami kancelarii, zanim go wpuści, po to, żeby sobie postał, żeby pokazać mu, że gardzi i tym państwem, i tym prezydentem. I jak już podpisał akt zrzeczenia się suwerenności, no to już go wprawdzie witała kompania Wehrmachtu, która weszła. Wtedy politycy europejscy mówili, i w Polsce też to widziano, że ustępstwa dla Hitlera są wejściem na drogę Czechosłowacji. Ustępstwa, by nie pomogły nam w tym, żeby przetrwać, nawet w roli satelity Hitlera, bo Hitler miał swoje cele, które były do zrealizowania na wschodzie. Hitler nie chciał rywalizować z Anglią na morzach. On by się ucieszył, jakby z Anglią miał pokój i wolną rękę. Celem Hitlera była strefa osiedleńcza na wschodzie. Hitler nie po to narzekał na to, że nie podoba mu się, że nie ma łączności bezpośredniej z enklawą Prusy Wschodnie. Nie po to, żeby zbudować strefę osiedleńczą na wschodzie gdzieś, gdzie nie będzie mógł dojechać, bo po drodze będzie Polska, która będzie chciała być państwem, które wciąż jest suwerenne, które jest wciąż silne. Czyli będzie miał do swojej strefy osiedleńczej gdzieś tam w Rosji po potencjalnie zwycięskiej wojnie 500 kilometrów. Panie Robercie, czy pan naprawdę wierzy, że Hitler tak by sobie budował nowy świat, kiedy już by się poczuł zwycięzcą, kiedy poczułby siłę po wzięciu domniemanym jakiejś mocy? To jest tam, nie będę już reklamował książki, gdzie takie bajdurzenie jest wypisane, ale to naprawdę my musimy wiedzieć, że mamy do czynienia nie z pionkami na szachownicy, tylko z konkretnymi politykami, którzy realizują program polityczny. Program polityczny Hitlera to była strefa osiedleńcza, do której się nie będzie przejeżdżało za życzliwością Polaków. Jakby Polakom coś się nie podobało, kiedy Hitler ma wszystko, to by się z nimi też rozprawił. Nie ma pan gwarancji, co by było dalej. I ja też nie wiem, bo to nie o to chodzi, żebyśmy wróżyli z fusów i opowiadali, co by było, gdyby było. W historii my możemy mówić, jakie byłyby bezpośrednie skutki takiego czy innego działania. Możemy sobie stawiać pytania, co by było, gdyby. Ale to nie znaczy, że musimy, że możemy na nie zawsze odpowiadać precyzyjnie, co by było 5, 10 i 50 lat później. Warto do tego podchodzić z szacunkiem dla tego, co ludzie wtedy już wiedzieli. Jeszcze jedno niech pan, panie Robercie, weźmie pod uwagę. Gdybyśmy oddali Gdańsk, społeczeństwo polskie by tego nie zrozumiało i nie zaakceptowało. Żadnych ustępstw z niepodległości, z suwerenności. To państwo, które było tak dumne z tego, że odzyskało niepodległość po rozbiorach, by nie zaakceptowało. Stawką, o którą walczyliśmy, nie było to, ile oddamy Hitlerowi czy Stalinowi. Stawką, o którą walczyliśmy i w 1939 roku, i przez całą resztę wojny, było to, żebyśmy mimo tych ciosów odbudowali się jako państwo, które ma i całe terytorium, i jest poszerzone o część terytoriów Niemiec, i mimo tych strat wyjdzie z tej wojny na drogę rozwoju, który da mu siłę jeszcze większą niż ta, o której mogłoby pomarzyć w latach międzywojennych, gdzie borykaliśmy się z trudnościami i byliśmy krajem na dorobku. Bałkany. Ostatnia rzecz, o której pan mówił. No tak, no my liczyliśmy na to i o to zabiegaliśmy, żeby ten plan Churchilla, czyli uderzenia od miękkiego poddrusza europejskiego, był zrealizowany właśnie poprzez zrobienie drugiego frontu na Bałkanach. To dawałoby nam szansę, że armia brytyjska, amerykańska i nasze jednostki polskie siły zbrojne na zachodzie będą w Polsce wcześniej niż Armia Czerwona. I tego obawiał się w 1943 roku Stalin, który konsekwentnie torpedował również takie pomysły. Już jako zwyciężający na wschodzie obawiał się, że to może mu utrudnić realizację planów imperialnych. I to jest rzeczywiście, tutaj ma pan rację, że to jest taki zakręt w historii Polski. Bo te Bałkany były szansą na to, że fakty militarne nam dadzą wolność, a nie tylko to, na co mogliśmy już liczyć w roku 1944, że dyplomacja nie pozwoli na to, żebyśmy byli zniewoleni.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, proszę. Halo. Prosimy.
Chyba już tak długo mówię, że nie wytrzymali słuchacza.
Chyba już ja jestem.
Tak, tak, prosimy.
Wyłączam radio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym chciała powiedzieć, że Zachód widzę niestety bardzo blado. Churchill nie był na spotkaniu, kiedy Roosevelt oddał Polskę Stalinowi. Czytałam.
Był. W Jałcie był oczywiście.
W Jałcie był, ale nie przyszedł na to spotkanie i był bardzo wkurzony, że Roosevelt oddał tę Polskę Stalinowi. Może nie chciał w tym uczestniczyć i chciał być czysty, nie wiem.
Pod uchwałami jałtańskimi Wielka Brytania jest podpisana tak jak i Stany Zjednoczone. My możemy próbować mówić o jakichś gestach, o tym, że łza się zakręciła wokół, że ktoś gdzieś do kogoś mrugnął, ale liczą się fakty. Faktem jest podpis Wielkiej Brytanii pod uchwałami jałtańskimi na równi ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj nie ma co go usprawiedliwiać. Trzeba rozumieć, że on bronił interesów Wielkiej Brytanii po swojemu, tak jak to widział. I widział, że ważniejsze wtedy jest utrzymanie dobrych relacji ze Stalinem, niestety dla nas, niż szarpanie się o Polskę. My powstaniem warszawskim, naszą walką o wolność, chcieliśmy właśnie obudzić te umysły na Zachodzie, w mediach, ale też i w głowach polityków Roosevelta i Churchilla po to, żeby oni zrozumieli to, co ich następcy zrozumieli w roku 1947 dopiero, że tu właśnie potęgę, która będzie zagrożeniem dla wolności świata, również dla wolności Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I jeżeli będą dalej prowadzić politykę ustępstw, to źle to się skończy dla przyszłości świata, tego lepszego, którego budowę deklarują. W 1944 roku nie wierzyli, że to Polska, los Polski jest tym punktem, gdzie trzeba było powiedzieć nie zgadzamy się. A my liczyliśmy na to, że to zrobią, że powiedzą nie. I w 1947 roku, kiedy pojawiła się doktryna Trumana, my dzisiaj to wiemy, że właśnie architektem tej doktryny Trumana, czyli doktryny przeciwstawiania się komunizmowi, był George Kennan, który w 1946 roku sam napisał tak zwany długi telegram do Waszyngtonu, do swoich zwierzchników w administracji prezydenta Trumana, którzy też dotychczas prowadzili politykę ustępstw wobec Stalina. Zrobił dogłębną analizę polityki sowieckiej, sposobu, w jaki ona zdobywa kolejne kraje i idzie coraz dalej w stronę Atlantyku, wykorzystując i propagandę, i siłę, i pokazując, że jeżeli nie zaczną się Stany Zjednoczone jej przeciwstawiać tej polityce Stalina, to za chwilę odbudzą się, przepraszam za kolokwializm, z ręką w nocniku. I George Kennan sam to zrozumiał. Później to wielokrotnie powtarzał. Widząc, w jaki sposób Stalin rozegrał Powstanie Warszawskie i rozegrał Polskę, która była krajem alianckim, który został zniewolony. To było jak pięść, to miało się jak pięść do nosa do ideałów, pod którymi budowano Organizację Narodów Zjednoczonych. I warto, żebyśmy my o tym pamiętali.
Jeszcze mogę?
Tak, prosimy.
Tak, przepraszam, że tak pani wszedłem w słowo, bo też...
Nie szkodzi. Jeszcze chciałam powiedzieć o Churchillu. Brytyjczycy nie chcieli najpierw organizować polskich dywizjonów lotniczych, bo jakoś uważali, że w Polsce nie ma elektryczności, nie ma maszyn do szycia, maszyn do pisania, jeszcze kupy innych rzeczy nie ma, jakbyśmy byli niepiśmienni czy coś takiego, ale w końcu utworzyli te dywizjony. Jak zaczęły odnosić sukcesy, to odwiedzali Polaków ważni ministrowie, premier, para królewska. Polacy od początku wojny marzyli tylko o jednym. I w czasie, kiedy walczyli o Wielką Brytanię, te polskie dywizjony, to cały czas marzyli o tym, żeby wtedy, kiedy w Polsce wybuchnie powstanie, żeby oni tam byli i też walczyli. Churchill im nie pozwolił, bo byli jemu potrzebni. Natomiast u Roosevelta był Jan Karski, o którym teraz opowiadają w Europie legendy, że na ochotnika poszedł do Auschwitzu. Nie był w Auschwitzu, ale złapało go gestapo i szybko poprosił o cjanek. Nie przysłali mu cjanku, tylko go odbili. A w Auschwitzu był przecież rotmistrz Witold Pilecki. On zebrał informacje, przygotował, a Jan Karski tylko je zawiózł. I bardzo się wkurzył na Roosevelta, bo jak zaczął mówić, że trzeba coś zrobić, interweniować, zakończyć tę wojnę jak najszybciej, i przedstawił właśnie to sprawozdanie Pileckiego, w jakim zakresie się morduje Żydów w Polsce i nie tylko Żydów, Polaków też. A Roosevelt na to spokojniutko: z Niemcami policzymy się po wojnie. Do tej rozmowy przez następne lata do końca wojny Niemcy zabili jeszcze 3,5 miliona Żydów. Taki jest Zachód. I proszę mi wybaczyć cytat z Jacques'a Brela, ale to w końcu cytat z poety, on to śpiewał. Tak widzę Zachód. Sramy jeszcze do tego, co już sięga głowy. Na tym bym skończyła. Przepraszam za brzydkie słowo.
Dziękuję, pani Mario.
Dziękuję. Dziękuję.
Panie doktorze?
No cóż, może cytatu nie będę komentował, skoro pani tak zakończyła. Natomiast z tymi dywizjonami to też nie było tak, bo to jedno było w jednym momencie, drugie było w drugim momencie. Oczywiście Brytyjczycy obawiali się, że Polacy nie są dostosowani do tego, żeby latać ich samolotami, i patrzyli z ukosa na polskich pilotów, i to był taki moment w pewnej chwili. Bo to rzeczywiście tak było, bo Brytyjczycy mieli radary, oni posługiwali się techniką, żeby zlokalizować wroga. Natomiast Polacy posługiwali się oczami, bo do lotnictwa przyjmowano ludzi z doskonałym wzrokiem, i jednocześnie Polacy byli ostrzelani i przyzwyczajeni do tego, że wzrokiem można lepiej spostrzec wroga niż za pośrednictwem radarów. I rzeczywiście tak było. Polacy szybciej potrafili wypatrzeć Niemców, bo oczy były lepsze od radarów. I stąd też była ta skuteczność, bo Polacy szybciej się mogli zerwać, podjąć działania. Ale to są w ogóle jakieś rozmowy na trochę inny temat. Powstanie warszawskie, no to już był trochę też inny moment wojny, więc nie ma co tego mieszać tak wprost z bitwą o Anglię. Jeżeli chodzi o Karskiego, to tutaj troszeczkę to nie tak było. Nikt nie mówi, że Karski był w Auschwitz, bo nie w Auschwitz, ale rzeczywiście specjalnie przed wysłaniem go, i to był zamysł nie prywatny, tylko państwowy, można powiedzieć. Polskie podziemie, chcąc go wysłać w misję kurierską, chciało, żeby on był bezpośrednim, naocznym świadkiem tego, co się dzieje. Żeby to nie był kolejny kurier, bo Karski nie był przecież pierwszy. Kolejny kurier, który powie, jakie są doniesienia o tym, co się dzieje za drutami. Dlatego zorganizowano wejście Karskiego, wykorzystując kontakty tam ze strażnikami, tak dalej. Nie czas o tym, żeby mówić, ale na teren obozu Wisbicy. Po to, żeby on dotknął tej rzeczywistości. Więc Karski był przerzucony i do getta, i do obozu, ale w Wisbicy, a nie w Auschwitz. A pani się pomyliło to wszystko z sytuacją, gdzie już jak w stronę Nowego Sącza zmierzał, został rzeczywiście aresztowany i był odbijany. Ale samo wejście do obozu i wyjście było zgodnie z planem, bo to było przygotowane przez struktury konspiracyjne, a nie było takie tam, nie była to jakaś prywatna inicjatywa. I cała misja Karskiego, to on był narzędziem państwa polskiego. Tak jak Pilecki też był, jego raport wykorzystywany przez państwo polskie. A tutaj to jest też trochę inny temat już poza stosunkami polsko-sowieckimi, ale Polska była krajem, który zabiegał o to, żeby jak najszybciej potępić zbrodnie dokonywane na Żydach, potępić z punktu widzenia społeczności międzynarodowej. I Polska jako pierwsza w 1942 roku taki akt potępienia zorganizowała po wielu trudach, ponieważ alianci niechętnie patrzyli na takie rozpropagowanie tego, że rzeczywiście to się może dziać, bo oni uważali, że jeżeli zrobią taką propagandę pokazującą skalę zbrodni niemieckich, to żądania natychmiastowego otworzenia drugiego frontu będą tak silną presją, która im utrudni politykę międzynarodową, bo oni wcale jeszcze nie uważali, że wtedy w 1942 roku są gotowi. Stalin się upominał o ten drugi front, a oni uważali, że jeszcze nie. I kalkulacja polityczna była taka, że pokazanie społeczności międzynarodowej zbyt szybko horroru tego Holokaustu nie będzie im ułatwiało swobody ruchu w polityce. I dlatego te polskie zabiegi, to nie chodziło o moralność. Chodziło no niestety o politykę. Inna rzecz, że wielu ludzi naprawdę wciąż żyło takim mitem, że jednak Niemcy to jest kulturalny naród, że on takich rzeczy się w głowie nie mieści, bo to się w głowie nie mieściło. Ale po to byli potrzebni nasi kurierzy i po to byli potrzebni nasi naoczni świadkowie. I zabiegi Polski w tej sprawie dzisiaj są niestety niedoceniane i nienależycie traktowane i są mieszane też przez niektórych historyków na Zachodzie w sposób absurdalny z jakąś tezą, że tu chodziło nie o Żydów, tylko tak naprawdę o to, żeby Żydzi poparli nasze zabiegi o granice wschodnie w rozgrywce ze Stalinem. A to był rok 1942, kiedy Roosevelt był jeszcze tym politykiem, który mówił nie zabiegom Stalina o to, żeby zagarnąć wschodnie ziemię. Mówiłem o tym wcześniej, że wyraźnie storpedował plany Churchilla umieszczenia takich zapisów granicznych w sojuszu brytyjsko-sowieckim w 1942 roku. Więc my mieliśmy o wiele potężniejszego sojusznika w naszej sprawie. I tragedią naszą jest to, że w 1943 roku po Stalingradzie Roosevelt sam sobie zaprzeczył, dokonał przewrotu w swojej polityce. To się za słabo u nas rozumie. Roosevelt do końca 1942 roku był tam, gdzie Polacy marzyli, żeby był. Ze świadomością patrzenia na wojnę, na prawa mniejszych narodów do życia w wolności. A na wiosnę 1943 roku, wbrew świetnym swoim doradcom, którzy poznali naturę Związku Sowieckiego, takim jak William Bulit, wbrew ich radom i apelom, uznał, że machniemy ręką na mniejsze narody, będą musiały się podporządkować interesom większych. I w 1943 roku dopiero zaczął politykę tych tragicznych dla nas ustępstw wobec Stalina i powinniśmy mu o tym pamiętać, mu to pamiętać.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze kibice.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się z tej strony i pozdrawiam serdecznie ksiądz Adrian Bliński, kapelan hospicjum w Kielcach. Znaczy taka dygresja najpierw co do Zachodu. No nie czarujmy się, Hitler prawdopodobnie dlatego zaczął od Polski, że gdyby napadł na Anglię i Francję na przykład najpierw, to prawdopodobnie byśmy się chcieli jednak wywiązać z naszych sojuszy i nie byłoby tylko na papierze wypowiedzenie wojny, tylko byśmy zaatakowali z tej strony, więc przekalkulował i zaczął od nas, wiedząc, że Francja i Anglia tak naprawdę nie kiwnie palcem. Sama parada po wojnie, kiedy zostaliśmy sami odrzuceni, byli wszyscy inni łącznie z Francuzami, a Polaków nie zaproszono do tej parady zwycięzców, wiemy o tym doskonale. Polskie złoto trzeba było opłacić, zdaje się, to co nasi Polacy tam stacjonowali, prawda, rodacy, mimo że broni angielskiego nieba, więc jest parę takich niuansów, że niekoniecznie z samą Anglią nam było po drodze. To, co minister Beck robił w tamtych czasach, dzisiaj łatwo mówić, że można było tak czy inaczej. Może rzeczywiście, gdyby tak jak swego czasu Churchill mówił, że Niemców trzeba byłoby raz na ileś tam lat no, zbombardować, mocne słowa, no ale właśnie. Chyba tutaj z Zachodu nie mieliśmy tej życzliwości. A co do właśnie naszego wschodniego sąsiada, proszę ojca i proszę szanownego zacnego pana doktora, ja nie wiem, czasami nie powinniśmy pójść z jednej strony ekonomii, bo Rosja, jej potęga opiera się nie tylko na tym, że może kogoś podbić, zniewolić, bo raczej się nie udało nas zniewolić, na przykład gdy mieliśmy 120 kilka lat bez państwa, prawda? I też Rosja się do tego przyczyniła, jednak przetrwaliśmy. Tylko ona opiera swoją potęgę na bogactwie, jakie ma złożeniem ropa i inne bogactwa, prawda? I może warto byłoby rozważyć, to już się dzieje oczywiście na pewno inaczej niż jeszcze parę lat temu, ale jakieś krótkoterminowe ewentualnie kontrakty i korzystne dla nas. Żeby trochę na ile się da trzymać ten kaganiec krócej, tak mnie się wydaje. Bo wtedy by zaczęła może doceniać. Druga kwestia. Tak zastanawiam się, no mamy też sąsiadów wokół. Nie zawsze nam z Litwą czy Ukrainą po drodze było i nadal chyba jest jakieś napięcie. Wiemy, jakie były zaszłości historyczne, bardzo bolesne i tragiczne wręcz dla nas. Ale mamy też Czechy, Słowację, mamy Węgrów, którzy to Węgrzy też chyba trochę czasami ukłon robią obecnie wobec prezydenta Putina, to fakt. No ale powiedzmy jeszcze z nami, z nimi wszystkimi po drodze jest. I może tutaj byśmy jeszcze mocniej te sojusze zawierali, jak nie w sumie wszyscy razem, to dwustronne jakieś porozumienia. W jedności siła mówimy tak bardzo potocznie i wtedy chyba Rosja musiałaby się bardziej liczyć z nami. Nawet w kontekście zresztą no, tej tragicznej katastrofy właśnie, której dzisiaj kolejną 11. rocznicę obchodzimy. Ich zachowanie wtedy właśnie, co wyjaśniono? No bo to na początku powiedziano, że byli winni piloci i na tym się skończyło i tak naprawdę wokół tego jest problem, więc już wiemy, jaka jest mentalność była, jest i tak dalej tam funkcjonuje. Naród może jest zacny, ale ma takich rządzących, a nie innych. Poza tym zawsze rządzący wykorzystywali to, że Rosja ma być Warszawa, duża, prawda? I chyba na tym też bazują. I dlatego może ciężko nam bezpośrednio z nimi się dogadać, ale tak jak te dwa kierunki, gospodarczo nie wiązać się tak, jakby sobie tego życzyli, po prostu i te sojusze z państwami wokół. I to może by dało szansę jednocześnie wobec Zachodu też nie robić jakichś wielkich ukłonów, bo mówię przykład z Francją, z Anglią, z Niemcami, no te relacje są takie, jakie są i chyba nie ma też co liczyć na tak zwany Zachód więcej, tak mi się wydaje, co nie znaczy, żeby był ukłon wobec Rosji. To sprzeciwnie, tak jak mówiłem, no. Takie jest moje zdanie na ten temat po prostu i myślę, że chyba w tym kierunku. Ale to, mówię, to jest mój punkt widzenia. Jestem tutaj ciekaw, jak można byłoby właśnie, czy odpowiedź ze studia.
Dziękuję bardzo. Właśnie o tym rozmawiamy, żeby usłyszeć się wzajemnie, no i uczyć. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Tak po kolei, jakbyśmy zaczęli od tego, czy Hitler liczył się z tym, że Polska w przypadku uderzenia na Zachód wywiązałaby się ze swoich zobowiązań. Tak, oczywiście. Tylko ja przestrzegałbym przed zamknięciem właśnie takiego wątku w takim miejscu, bo to powoduje, że mamy taki posmak, no tak, ta Polska taka głupia, to by zawsze uderzyła i tak dalej, no to więc wiadomo, najpierw trzeba wyeliminować tego, który będzie wypełniał zobowiązania. Ale w polityce międzynarodowej to się liczy. My wiemy, to było później, żyjemy w innym świecie. My powinniśmy dzisiaj wykorzystywać to, że Polska to jest taki kraj, który wypełnia swoje zobowiązania. Powinniśmy to dzisiaj sprzedawać jako naszą markę, właśnie nie poniewierając tego 39 roku, tylko wykorzystując to, żeby ta tragedia nie poszła na marne. Kończyła się tragedia, bo Hitler uderzył na Polskę, ale dlaczego mówię, żeby nie przerywać na tym? No bo warto zawsze pójść tym innym tokiem myślenia. A gdyby Hitler miał gwarancję, że Polska nic nie zrobi, tak? Gdybyśmy sobie takie coś wymyślili, to jakby patrzył na Polskę, gdyby uderzył na Francję, my byśmy zachowali bierność, a on by został już z taką Polską utuczony potencjałem militarnym, zasobami Francji. Jakby polskie miejsce w polityce miało wyglądać. W 1939 roku takie scenariusze trzeba było brać pod uwagę. Polska nie miała innego wyjścia niż powiedzieć nie. I no dzisiaj możemy bajki opowiadać, jak to byśmy poszli na Rosję, Hitler by pokochał Polskę, dałby nam pół strefy osiedleńczej, sam by wziął pół drugiej części, no i by miał taki wrzut w środku wielkiego imperium, które zaczyna się nad Morzem Północnym, kończy nad Wołgą, a w środku ma Polskę. I nic by z tym żaden nie zrobił. Po pierwsze, nie ma gwarancji, czy byśmy tą Moskwę zdobyli, bo to jest wróżenie z fusów i gdzieś powinniśmy mieć jakąś miarę szacunku dla faktów i dla wydarzeń. No jednak, żebyśmy starali się, ja nie mówię, że ksiądz Dobrodziej nie ma takiej miary. Ja tutaj już tak odchodzę, bo ciągle gdzieś tam do niektórych książek nawiązuję, bo ksiądz tutaj bardzo rozsądnie, mimo pokus, jakie mogą się pojawić, i z dystansem opowiada o tych rzeczach. Pamiętajcie Państwo, przyczyną II wojny światowej nie było takie, a nie inne zachowanie Polski. Przyczyną II wojny światowej było dążenie Hitlera do zdobycia strefy osiedleńczej na wschodzie i to było idea fix, główny cel polityki Hitlera. Przecież jak on mówił o tym, że trzeba pomieścić gdzieś miliony Niemców, którzy będą się rodzić, to nie miał na myśli, że strefą osiedleńczą jest Austria, czy mały kraj nad Wełtawą zajęty, tak, Czechy. On chciał mieć wschodu. Ten wschód był nie do pogodzenia z istnieniem wolnej, niepodległej Polski. Jakby Hitler został imperatorem, który ma we władaniu w Moskwę, no to mógłby, czysto to w metodzie myślenia o świecie Hitlera i tak jak u Stalina, przesiedlenia całych narodów, były czymś, co można zrobić, dlaczego nie. A jak się nie podoba, no to siłą to zrobimy. Ale przyczyną II wojny światowej było dążenie Hitlera do budowania strefy osiedleńczej na wschodzie i dążenie Stalina do rozszerzenia imperium komunistycznego na resztę świata. I te siły na krótkofalowym osiąganiu celów spotkały się przeciwko Polsce. Bo i w interesie jednego był krok naprzód, i w interesie drugiego był krok naprzód. Gdybyśmy my się zgodzili na to, w tym takim wyimaginowanym świecie, że Stalin najpierw sobie zabezpieczy tyły we Francji, to wcześniej czy później i tak byśmy stanęli oko w oko z jeszcze większą potęgą. Więc postawiliśmy wszystko na to, żeby przede wszystkim Hitler się zastanowił, czy opłaca mu się zaczynać wojnę z państwem, które ma takich sojuszników. Ale Hitler postawił wszystko na jedną kartę, zaryzykował, doraźnie wygrał, ale pamiętajmy, że finalnie przegrał. Przegrał tę wojnę, która się zaczęła nad Wisłą w 1939 roku we wrześniu, która się zaczęła w Westerplatte w Wieluniu. Dla nas to jest marna pociecha, bo my byliśmy ofiarą tej wojny, ale w geopolityce, jak ktoś się chce uczyć na doświadczeniu Hitlera, to może zawsze wyciągnąć wnioski, że trafi na taki kraj, który pokona, ale który rozpęta wojnę, która nie pozwoli mu osiągnąć celów. A taki Hitler mógłby się zatrzymać i to powinien być wniosek z II wojny światowej dla świata. Taki Hitler mógłby się zatrzymać, jak już miał tyle. Miał imperium od Renu i Morza Północnego po Niemen. Olbrzymie, utuczone z Austrią, z Czechami. Mógł powiedzieć, dobrze, to teraz buduję potęgę. Gdzie by Niemcy były? Takie pytanie można sobie zadać. Gdzie by Niemcy były dzisiaj, gdyby wojny nie zrobił? Nie kończyłyby się na Odrze. Jak to by zrobiły z tym potencjałem? To jest pytanie, które można postawić nie po to, żeby na nie odpowiadać, bo to by było znowu wróżenie z fusów. Ale zastanowić się czasami warto. Ja tutaj księdza bym przestrzegał przed takim przypominaniem tej parady zwycięstwa w Londynie, bo wcale to nie było tak, że nie byliśmy zaproszeni. Byliśmy zaproszeni, tylko pytanie, kto to my? Bo Brytyjczycy wysłali, to był czas, w którym jeszcze w Londynie wciąż urzędowały władze polskie, a w Warszawie już były władze komunistyczne podległe Sowietom. I Brytyjczycy, którzy już nawiązali kontakty z rządem tymczasowym, tymczasowym rządem tak zwanym jedności narodowej w Warszawie, już mieli stosunki dyplomatyczne z tym rządem, a nie z tym prawowitym, który wciąż był w Londynie, jak organizowali paradę zwycięstwa, to wysłali zaproszenie do tych, z kim utrzymywali stosunki. To polscy żołnierze w Wielkiej Brytanii, jeszcze będący na Zachodzie, odczuli jako policzek, jako wyraz naprawdę nieeleganckiego, delikatnie mówiąc, zachowania Brytyjczyków. Brytyjczycy zaprosili na tę paradę pilotów, którzy walczyli o Anglię, z polskich sił zbrojnych. I oni by mieli iść ramię w ramię tam z Żymierskim, z jakimiś przysłanymi przez niego bolszewikami, z jakimś Zawadzkim w tej paradzie. Często by było obraźliwe dla nich, dla ich walki o niepodległość Polski, iść z ludźmi Stalina w paradzie. Więc po pierwsze Polska zrobiła kampanię medialną, że żołnierze polskich sił zbrojnych zostali tak potraktowani i nie zostali zaproszeni. Po drugie, polscy piloci oczywiście solidarnie powiedzieli, że oni w takim czymś udziału brać nie będą. A efekt był też taki, że storpedowano to, żeby stalinowcy przebrani w polskie mundury byli reprezentantami Polski na paradzie zwycięstwa. Brytyjczycy zrobili coś, czego robić nie powinni, bo oni wiedzieli, kto walczył o niepodległość Polski i kto był ich sojusznikiem. I wiedzieli, że to państwo oni zdradzili i nie chcieli sobie psuć relacji z Rosjanami. Właśnie. I tutaj to też kolejny kamyczek do Churchilla. Ale to nie było takie proste, że po prostu nas nie zaprosili. Nie, nie, nie. To jest kwestia właśnie tu polityka bieżąca wtedy wchodziła już w grę. A każdy premier nie zajmuje się jakimś krajem gdzieś tam, tylko swoimi interesami. Niestety nie zawsze określa dobrze własne interesy zgodnie z własną racją stanu. I nie powinniśmy mieć pretensji do Brytyjczyków w 1939 roku i do Francuzów, że nie zadbali o interes Polski. Powinniśmy mieć pretensje, że nie zadbali o własny interes, o własne bezpieczeństwo i pozwolili na zmarnowanie milionowej polskiej armii, jeszcze raz to powiem, poprzez swoją bierność. I to jest prawdziwy wymiar ich zachowania w 1939 roku i kosztów, które przynajmniej Francuzi ponieśli. No o tym, o tej ekonomii i o gazie to może już nie będę wchodził, no bo troszeczkę już byśmy odbiegli całkiem od tego tematu. Natomiast warto zawsze pamiętać, że ekonomia Polska jest dużym krajem w środku Europy. Rosja nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy kupowali gaz z Gazpromu, żebyśmy byli wciąż odbiorcą tego gazu. I zawsze wykorzystał okazję, żeby nam podyktować takie ceny, jakie nam dyktowała w latach 90. i później, czyli jedne z najwyższych w Europie, wyższe od niemieckich, bo na tym właśnie polega ekonomia. Do partnerstwa ekonomicznego też potrzeba dwóch stron, a nie jednego takiego, który mówi, my dyktujemy, a wy się podporządkowujecie. A jak Polska mówi, to my chcemy mieć inne ceny, to nie jest zgodne z interesami ekonomicznymi Rosji. Jak Polska mówi, to my w takim razie sobie zdywersyfikujemy dostawy, to już uderza w strategiczne interesy Rosji, która dąży do tego, żeby opleść Europę rurkami z Gazpromu. I ta Polska przecież była początkiem tego problemu, że Rosjanie w ogóle musieli zacząć bawić się w gimnastykę z rurą przez Bałtyk, bo najlepiej to jakby mieli Polaków, którzy się im podporządkowują, a nie dbają o własne interesy. Ale pytanie jest takie, czyli zadaniem rządu polskiego jest nie dbać o nasze interesy. Podpisywać długoterminowe kontrakty, tak jak pewien niesławny wicepremier to zrobił, które nas uzależniają i zmuszają do płacenia tych horrendalnie wysokich cen. No nie na tym to polega, ale to tak jak już mówiłem, no właśnie, powiedziałem, żebyśmy w to nie wchodzili, a się troszeczkę rozkręciłem. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Taki poszerzony był dzisiaj też kontekst naszej rozmowy o historii w relacjach polsko-rosyjskich. Dziękuję za to spojrzenie, no i też taką edukację, którą w ten wieczór środowy mogliśmy na antenie najpierw telewizji Trwam, a później Radia Maryja wraz z panem doktorem Maciejem Kurkuciem, naczelnikiem oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przeżyć. Panie doktorze, za ten czas poświęcony naszym słuchaczom, za ubogacenie nas, ślicznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.